Internet.
Za 20 minut, godzina 6, powoli zbliżamy się do wielkiego finału dzisiejszego popołudnia w net, dlatego do studia zawitała Jaśmina Nowak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa ponownie.
To powiedziała Jaśmina Nowak,
tak jest.
Ja tłumaczę i jej gość.
Dzień dobry, mamy połączenie z Maciejem Pawłowskim, ekspertem do spraw Hiszpanii z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Będziemy rozmawiać między innymi o nowym hiszpańskim rządzie, ale zaczniemy od informacji sprzed kilku godzin. Sąd Najwyższy Hiszpanii nie zgodził się na uznanie immunitetu eurodeputowanego Oriola Junquerasa. Przypomnijmy, to jest były premier Katalonii, który przebywa obecnie w więzieniu. Czym Sąd Najwyższy Hiszpanii argumentuje swoją decyzję i co ona oznacza?
Przede wszystkim sąd uznaje, że Oriol Junqueras został skazany prawomocnym wyrokiem za bunt przeciwko państwu. Przypomnijmy, tym buntem była organizacja referendum niepodległościowego w 2017 roku, nielegalnego, niezgodnego z konstytucją hiszpańską. I Trybunał uznaje, że skoro został on już skazany prawomocnym wyrokiem, w związku z tym nie można go wypuścić i umożliwić mu pełnienia obowiązków eurodeputowanego. Natomiast mamy tu pewien problem prawny, no bo jeszcze przed świętami Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że tak naprawdę immunitet powinien obejmować Oriola Junquerasa od momentu wyboru na posła do Parlamentu Europejskiego, czyli jeszcze przed październikowym wyrokiem, w związku z czym ten wyrok tak naprawdę
jest sprzeczny.
Nie powinien zapaść, tak? I sytuacja jest, no, to tworzy spór prawny między organami sądownictwa unijnego i hiszpańskiego. W moim przekonaniu jej rozwiązaniem w tej sytuacji było ułaskawienie Oriola Junquerasa przez premiera Pedro Sancheza.
A czy w takim wypadku możemy spodziewać się, bo przypomnijmy te demonstracje i protesty, które odbywały się w zeszłym roku w Barcelonie, w Hiszpanii, między innymi też były spowodowane właśnie zatrzymaniem Oriola Junquerasa. Czy teraz możemy w takim razie spodziewać się kolejnych protestów?
Oczywiście tak, natomiast tutaj Junqueras i inni separatyści katalońscy, którzy zostali w tym procesie skazani, te wyroki były od 9 do 13 lat więzienia, są w nieco lepszej sytuacji, ponieważ nowy rząd Pedro Sancheza został poparty, znaczy zawarł porozumienie z katalońską lewicą republikańską, z której jest Junqueras, odnośnie tego, że ta lewica umożliwiła im powstanie rządu poprzez wstrzymanie się od głosu, a w zamian za to rozpocznie się zinstytucjonalizowany dialog pomiędzy rządem Katalonii i Hiszpanii, między innymi w sprawie ułaskawienia tych osób. Protesty mogą się pojawić jako forma presji na Sancheza, żeby słowa dotrzymał i żeby ten dialog jak najszybciej rozpoczął i żeby z tego były jakieś konstruktywne dla Katalończyków ustępstwa, rozwiązania. Natomiast przypuszczam, że w tym momencie Sanchez będzie skłonny do tego, żeby chociażby prowadzić te rozmowy, więc moim zdaniem nie powinno dojść do takich brutalnych starć, walk z policją i walk z przeciwnikami niepodległości Katalonii, które obserwowaliśmy w październiku.
Hiszpania ma wreszcie nowy rząd. Mówi się, że jest to pierwszy koalicyjny gabinet od czasów dyktatury generała Franco. Spróbujmy scharakteryzować scenę polityczną w Hiszpanii teraz.
Jeśli chodzi o partie, które tworzą koalicję rządową, to jest to Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza, czyli partia taka klasyczna, socjaldemokratyczna, europejska. Jest ich koalicjantem mniejsze ugrupowanie Unidas Podemos. To jest lewica, powiedział, bardziej radykalna, nawiązująca do tradycji komunistycznych, ale też będąca tak naprawdę federacją mniejszych partii o profilu, czy to Komunistycznej Partii Hiszpanii, czy ugrupowań ekologicznych, czy różnych separatystycznych. To jest 155 mandatów w parlamencie, ale ta koalicja musiała uzyskać poparcie jeszcze 9 innych ugrupowań, które mają często od 1 do 3 deputowanych, i to są takie partie jak Więcej Kraju, Más País, Iñigo Errejona, to też jest ugrupowanie lewicowe, nacjonalistyczna partia Basków. Partia Teruel istnieje, która ma jednego deputowanego, reprezentuje wyludniającą się prowincję w środku Hiszpanii. Czy też mamy tutaj Walencki Kompromis. To są partie regionalne, które bardzo, które podpisały umowę porozumienia z PSOE, że poprą rząd w zamian za to, że będą zwiększone kompetencje ich regionów albo zostaną spłacone długi tych regionów, bo często były tak jak Walencja, były to regiony są to regiony zadłużone. Natomiast w opozycji mamy centroprawicową partię ludową jako największą formację. Trzecią siłą polityczną jest konserwatywna partia Vox, która w parlamencie pierwszy raz została do parlamentu wybrana w kwietniu zeszłego roku. I następnie mamy 10 deputowanych liberalnej partii Ciudadanos, która jeszcze półtora roku temu, czy nawet rok temu była liderem sondaży i obecnie jednak ich strategia się nie powiodła. No i tutaj, że tak powiem, taki dość wyraźny się podział rysuje na scenie politycznej hiszpańskiej między lewicę i partie separatystyczne z jednej strony, a z drugiej strony ugrupowania centroprawicowe i prawicowe, które przede wszystkim są, ta strona lewicowa popiera zwiększanie autonomii regionów Hiszpanii, dialog, ale też również reformy rynku pracy w celu zwiększenia ochrony pracowników i bardziej taką politykę socjalną. Natomiast ta strona centroprawicowa z kolei jest za centralistycznym, unitarnym modelem, dążeniem do unitarnego modelu państwa lub pozostawieniem status quo, natomiast też przede wszystkim zmniejszeniem dostępu czy takiego głosu w polityce tych regionalnych ugrupowań.
Jednym z ważnych wyzwań, jakie stoją już teraz przed rządem Pedro Sancheza, będzie na pewno sprawa katalońska, tak jak już pan powiedział, ale jakie jeszcze wyzwania, jakie priorytety będą teraz dla rządu Sancheza?
Przede wszystkim tak problemem jest rozdrobnienie parlamentu i to będzie problem, który przypuszczam, że Sanchez będzie chciał rozwiązać albo pod koniec kadencji, albo w momencie, gdy popadnie w konflikt ze swoimi dotychczasowymi stronnikami, ponieważ sytuacja, w której po prostu w parlamencie mamy kilkanaście partii i ugrupowania mające po jednego, dwóch deputowanych dyktują warunki głównym partiom, to jest sytuacja takiej politycznej niesterowności, bym powiedział. I przypuszczam, że tu może liczyć na jakiś sojusz taktyczny z przeciwną stroną sceny politycznej, czyli z partią ludową, być może też z partią Vox, zmianę ordynacji wyborczej, ale to moim zdaniem będzie jego ruch gdzieś pod koniec kadencji albo właśnie w momencie, gdy będzie chciał się decydować na jakieś przedterminowe wybory, no bo w tym momencie jednak stara się dogadywać z tymi małymi partiami, a pozostałe wyzwania to są kwestie polityki europejskiej. I tutaj po pierwsze Hiszpania bardzo chce przodować w Europie w zakresie realizacji celów klimatycznych, ponieważ ocieplenie klimatu akurat tam jest dostrzegalne w ten sposób, że są anomalia pogodowe, powodzie spowodowane przez nagłe deszcze albo ogromne upały. I Hiszpanii zdecydowanie zależy na tym, żeby szybciej odchodzić od węgla, zastępować to tymi odnawialnymi źródłami energii i jakoś, że tak powiem, żeby Unia adaptowała się do zmian klimatycznych. Kolejna kwestia to są fundusze unijne i kwestia ich podziału, gdzie Hiszpania z jednej strony na etapie negocjowania samych na przykład nakładów na wspólną politykę rolną i politykę spójności jest sojusznikiem Polski, chce, żeby było jak największe, ale już na przykład, gdy zaczyna się już konkretny podział środków, to nasze państwa stają się rywalami, bo tutaj dwa kraje, które potrzebują tych pieniędzy, chcą często, żeby one były inaczej przyznane. I wyzwaniem też będzie migracja, ponieważ ten kierunek hiszpański po uszczelnieniu napływu migrantów do Włoch jest tym najbardziej uczęszczanym. Ale tutaj polityka migracyjna prawdopodobnie będzie w rękach Unidas Podemos, które chce liberalizacji tej polityki, jak największego przyjmowania bez jakichś szczególnych warunków migrantów, więc możemy się spodziewać tutaj w przyszłości dużej fali migracyjnej, która może budzić opór wśród części społeczeństwa hiszpańskiego.
A czy ma pan może informacje, czy pojawiły się już jakieś komentarze w mediach hiszpańskich, komentarze polityczne po utworzeniu się nowego rządu w Hiszpanii?
Znaczy przede wszystkim komentarze koncentrują się na tym, po pierwsze, że wreszcie jest rząd po 10 miesiącach funkcjonowania rządu tymczasowego, a druga podnoszona kwestia to jest to, że jak to się dumnie mówi, jest to pierwszy rząd koalicyjny w historii demokracji, natomiast jest to też uproszczenie, to stwierdzenie, ponieważ jest to pierwszy rząd koalicyjny w historii tak naprawdę epoki demokracji po okresie dyktatury Franco, bo dotychczas wcześniej jak rządziła albo Partia Ludowa, albo Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza, przez 3 lata na początku jeszcze Partia Demokratycznego Centrum Adolfo Suareza i nawet gdy te ugrupowania nie miały większości w parlamencie, to zawierały jakieś pakty z ugrupowaniami właśnie tam mniejszymi, często regionalnymi, polegające na tym, że w ich regionie przeprowadzą jakieś inwestycje, prawda, na przykład, czy zwiększą kompetencje tym wspólnotom, w zamian za poparcie, ale rządziły samodzielnie. Natomiast tak naprawdę to jest to pierwszy rząd koalicyjny od roku 1939, czyli od zakończenia wojny domowej w Hiszpanii, bo zarówno przed wojną domową były koalicje rządowe tam na tej scenie politycznej, jak i podczas wojny domowej strona lewicowa, republikańska, jej rząd, prawda, był złożony z kilku partii politycznych o różnym profilu, czy to socjalistów, komunistów, anarchistów, czy też właśnie też takich ugrupowań regionalnych baskijskich i katalońskich.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. My będziemy jako Radio Wnet oczywiście śledzić dynamicznie zmieniającą się przestrzeń w polityce hiszpańskiej. Rozmawialiśmy z Maciejem Pawłowskim, obserwatorem życia politycznego w Hiszpanii z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia. Miłego wieczoru życzę.